Dzień dobry, przed mikrofonem Piotr Pogorzelski. Armenia rozpoczyna dziś wspólne ćwiczenia wojskowe ze Stanami Zjednoczonymi, a Rosja wprowadza też od dziś embargo na import nasion marchwi z Armenii. Czyli dziś porozmawiamy o sytuacji na Kaukazie Południowym. Moim gościem jest Wojciech Górecki, ekspert Ośrodka Studiów Wschodnich i autor książek poświęconych temu regionowi. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Od dziś do 20 września w Armenii odbywają się międzynarodowe ćwiczenia Eagle Partner z udziałem wojsk USA. To chyba dość zaskakujące wydarzenie jak na kraj, który jest członkiem kontrolowanej przez Moskwę Organizacji Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym, czyli tego postsowieckiego NATO. Czy może nie? Czy może to są ćwiczenia, które regularnie się odbywają?
To jest ten drugi wariant. To są ćwiczenia regularnie odbywające się już od wielu, wielu lat. Bierze w nim udział niewielka liczba żołnierzy i one nie mają jakiegoś szczególnego znaczenia. To jest po prostu rutynowa impreza, która się raz do roku odbywa. Natomiast szczególne znaczenie ma to, że one zostały bardzo rozpropagowane i bardzo takie rozgłośnione w przestrzeni armeńską i stało się to w momencie, kiedy Armenia wycofała swojego przedstawiciela z Organizacji Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym, czyli tak zwanego szumnie i bardzo na wyrost postsowieckiego NATO.
Jeżeli chodzi o ODKB i współpracę wojskową z Rosją, rzeczywiście mieliśmy w ostatnim czasie wywiad Nikola Paszyniana, premiera Armenii, dla jednej z włoskich gazet, gdzie on mówił, że to był błąd, że w kwestiach bezpieczeństwa stawialiśmy tylko na Rosję. Skąd nagle takie oświadczenie?
Tak, to było bardzo głośne, bodaj z 3 września, z początku września dla Republika wypowiedź Nikola Paszyniana, którą rzeczywiście wszystkie media cytowały, bo on tam powiedział, że to był nasz błąd i dopiero teraz zaczynamy naprawiać skutki tego błędu. On coś takiego powiedział też, że do tej pory w 99%, 99% Armenia opierała się na Rosję, a jak jest jeden partner, no to człowiek ma, czy państwo w tym przypadku ma ograniczone możliwości i potrzebna jest dywersyfikacja. Dlaczego właśnie teraz? Ja bym powiedział, że te relacje psują się od wojny 2020 roku, a może nawet jeszcze wcześniej. Od 2018, kiedy Nikol Paszynian został w wyniku kolorowej rewolucji premierem, odsuwając ekipę rządzącą wcześniej przez 20 lat Armenią, związaną z tak zwanym klanem karabachskim, Republikańska Partia Armenii. I to byli ludzie, to byli politycy dość bliscy Moskwie. Paszynian wcześniej należał do takiego ugrupowania, które kontestowało w ogóle obecność Armenii w postsowieckich strukturach integracyjnych i on był od początku nielubiany i niedarzony zaufaniem w Moskwie, natomiast fakt, że jeszcze dodatkowo, że doszedł do władzy w wyniku rewolucji, co nie jest metodą na zdobywanie władzy jakby popularną i chwaloną przez Federację Rosyjską, no tym bardziej ten brak zaufania do Paszyniana był zrozumiały. No i to był 18 rok, potem w 2020 roku mieliśmy na jesieni tak zwaną drugą wojnę karabaską, w której Armenia nie doczekała się wsparcia ze strony Rosji. Armenia należy właśnie do tych wszystkich formatów integracyjnych, ale też łączą ją z Rosją dwustronne umowy sojusznicze i ta pomoc była oczekiwana. No tu Rosja się tłumaczyła, że walki były na terenie Karabachu, który jest uznawany międzynarodowo za terytorium Azerbejdżanu, więc tej pomocy nie mogło być. Zresztą no, w pewnym momencie Rosja zainterweniowała i uchroniła Armenię przed całkowitą klęską, czy stronę ormiańską, bo to Armenia, Ormianie z Karabachu. W efekcie do tej pory 1/3 samego Karabachu odeszła co prawda pod kontrolę Baku, natomiast 2/3 samego Karabachu, no bez tych terenów wokół, jest cały czas kontrolowane przez Ormian. To dzięki Rosji. Natomiast potem przez ostatnie lata, 2 lata, mieliśmy do czynienia z sytuacją, kiedy Rosja rzeczywiście nie wspierała, nie wspomagała Armenii, kiedy dochodziło do eskalacji napięcia na granicy już bezpośrednio pomiędzy Armenią a Azerbejdżanem. Takie duże starcia kilkudniowe miały miejsce we wrześniu zeszłego roku. W ich wyniku po jednej, po drugiej stronie Armenii i Azerbejdżanu po około 100 żołnierzy zginęło. Zostały zaatakowane cele na terytorium Armenii. No i ani Rosja, ani właśnie Organizacja Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym nie zajęły stanowiska, nie zainterweniowały. No a ostatnia sprawa to jest trwająca od paru miesięcy blokada korytarza Laczyńskiego, czyli tej jedynej drogi łączącej tą część Górskiego Karabachu, którą nadal kontrolują Ormianie z Armenią. Też Rosja w myśl porozumień, w myśl deklaracji kończącej wojnę 2020 roku powinna nadzorować, sprawować kontrolę nad ruchem na tej drodze. No, nie przywraca drożności i to wszystko spowodowało bardzo, bardzo duże rozczarowanie. Przepraszam, że tak głęboko w historię
sięgam.
Nie,
no to jest ważne, żeby mieć kontekst, tak, tego, co się dzieje.
Tak, dokładnie właśnie już kończąc, mówiąc, narastało po prostu rozczarowanie postawą Rosji. Z drugiej strony Rosja demonstrowała taką, może i niechęć do, a na pewno taki dystans wobec Nikoli Paszyniana. No i w efekcie w ciągu ostatnich, a jeszcze w tak zwanym międzyczasie, Rosja przestała pełnić rolę głównego pośrednika w procesie pokojowym pomiędzy Armenią a Azerbejdżanem. Tę rolę zaczął w coraz większym stopniu przejmować Zachód, Bruksela, ale też Stany Zjednoczone, gdzie dochodziło do spotkań szefów dyplomacji Armenii i Azerbejdżanu. Więc można powiedzieć, że rzeczywiście Armenia się zaczynała od Rosji oddalać. Takim punktem, można powiedzieć, kulminacyjnym na razie, póki co, to był ten wywiad dla La Republika Nikola Paszyniana, no ale było też szereg innych gestów, czy wypowiedzi, czy działań, które Federacja Rosyjska odbierała jako skierowane przeciwko sobie.
Tak, i te działania to między innymi to, że Armenia ma zamiar ratyfikować status rzymski Międzynarodowego Trybunału Karnego. Tutaj chodzi głównie o to, żeby na jego podstawie byli ścigani Azerowie, którzy popełnili zbrodnie wojenne, ale Moskwa widzi to jako krok wrogi wobec siebie, ponieważ na jego podstawie może być zatrzymany Władimir Putin. Na nakaz aresztowania wydał Międzynarodowy Trybunał Karny. Mieliśmy wizytę żony premiera w Kijowie, która przywiozła pomoc humanitarną. Mieliśmy w Armenii zatrzymanie dwóch dziennikarzy uznawanych za rozpowszechniających rosyjską propagandę. Między innymi był tam dziennikarz portalu Sputnik. Czyli rzeczywiście jest bardzo dużo takich kroków. Jaką one wywołują reakcję Rosji?
No, ja bym jeszcze dodał do tych kroków niewpuszczenie na terytorium Armenii przewodniczącego Towarzystwa Przyjaźni Rosyjsko-Armeńskiej, który został cofnięty. Więc rzeczywiście, jak to się wszystko pozbiera, to rzeczywiście można odnieść wrażenie, że jest dużo takich gestów i działań antyrosyjskich. No i to się spotyka z nerwową reakcją ze strony Rosji. Jeśli chodzi o przekazanie do parlamentu statutu rzymskiego, to MSZ rosyjski ustami swojej rzeczniczki, czyli Marii Zacharowej, zażądał wyjaśnień od Armenii, o co tu chodzi, co jest grane, mówiąc kolokwialnie. W piątek ostatni, czyli 8 września, został wezwany do MSZ-u rosyjskiego ambasador Armenii w Federacji Rosyjskiej i tam złożono mu protest, zwłaszcza przeciwko wypowiedziom szefa parlamentu Simoniana, ale bo to jeszcze weszły, nie tylko Paszynian się wypowiadał, powiedzmy, rosjosceptycznie, nazwijmy to delikatnie. Tam zwrócono uwagę na właśnie wizytę małżonki premiera Paszyniana Anny Akopian w Kijowie. Podkreślono w komunikacie MSZ-u, że w ostrej formie zostało przedstawione stanowisko Federacji Rosyjskiej. Rosja to odbiera jako wrogie gesty, jako gesty nieprzyjazne i zdaje się sugerować, że jej cierpliwość, też mówiąc kolokwialnie, jest na wyczerpaniu i nie będzie tolerować takich gestów, tym bardziej, że jak też czytamy w tym oświadczeniu, nie wyobraża sobie, żeby gdzieś tam Armenia miała odejść czy oddalić się od Federacji Rosyjskiej.
W piątek mieliśmy jeszcze decyzję tej Federalnej Służby Weterynaryjnej i Fitosanitarnej, tego Rossilhoznadzoru, właśnie o tym, że będzie embargo na eksport nasion marchwi. To trochę brzmi kuriozalnie, ale czy to jest jakaś zapowiedź większych sankcji? No bo wiadomo, że ten Rossilhoznadzor jest tak właśnie wykorzystywany zazwyczaj.
No to jest właśnie taki, mówiąc językiem komentatorów sportowych, stały fragment gry, że jeśli się psują relacje Rosji z jakimś państwem, to w produktach importowanych z tego państwa do Rosji znajdują się a to jakieś bakterie, a to jakieś szkodliwe substancje. Tak było w przypadku gruzińskiego wina, wody mineralnej, różne rzeczy tam służby rosyjskie fitosanitarne znajdowały, wstrzymując właśnie eksport. No to należy interpretować wyłącznie politycznie jako znak niezadowolenia z relacji armeńsko-rosyjskich i takie na razie, ponieważ to nie jest jakaś, myślę, duża część armeńskiego eksportu, no na razie takie pogrożenie palcem, ale w powiązaniu z tym wezwaniem ambasadora Armenii do MSZ-u rosyjskiego, no takie stanowcze pogrożenie palcem.
Mówiłeś o tym, że Zachód przejął pałeczkę w negocjacjach dotyczących Karabachu. Wydawało się jeszcze chyba na wiosnę, tak, że już jest, może być blisko jakiegoś porozumienia. Teraz wydaje się, że to idzie w zupełnie inną stronę. Erywań mówi o tym, że Azerbejdżan się przygotowuje do trzeciej wojny. Z czego to wynika? Czy tutaj Rosja stara się zaangażować, ma jakieś swoje propozycje, które rozbijają dotychczasowe porozumienia?
Znaczy, w interesie Rosji nie jest na pewno uregulowanie tego konfliktu. W interesie Rosji jest być może jakieś cząstkowe porozumienie, ale żeby cały czas ten konflikt się toczył, bo wtedy Rosja ma powód, żeby tam trzymać swoje siły pokojowe. I chodzi o to, żeby gonić króliczka i żeby po prostu cały czas negocjować, bo ma się wtedy środki naciskowe, ucisku na obie strony. Być może Rosja będzie sabotowała, czy już sabotuje zbliżające się porozumienie Armenii z Azerbejdżanem, ale też Rosja ma coraz mniejsze przełożenie na sytuację na Kaukazie. Pamiętajmy, że jednak cała energia, czy większa część energii rosyjskiej skierowana jest na Ukrainę i nie starcza po prostu sił, środków do zajmowania się innymi częściami świata. No, z pewnością na tyle jeszcze Rosja ma zasobów, że jest w stanie wygenerować jakieś niekorzystne zjawiska, jakąś destabilizację. Natomiast na pewno Rosja by nie chciała, żeby ten konflikt się zakończył tak całkowicie i wtedy by po prostu straciła instrumenty nacisku na Baku i na Erywań. A dlaczego tak wyglądało rzeczywiście, że blisko? Dlatego, że w całym szeregu kwestii technicznych jest to porozumienie z tego, co dociera do nas z Erywania, z Baku. Strony są w stanie się porozumieć, jeśli chodzi o jakieś tam kwestie przebiegu trasy kolejowej, no ale już drogi samochodowej niekoniecznie pomiędzy Azerbejdżanem a eksklawą nachiczewańską i dalej Turcją. Ja myślę, że tutaj główną kwestią jest totalny, kompletny brak zaufania pomiędzy stroną armeńską i azerbejdżańską. Tego zaufania nie ma nawet na jakimś takim bardzo elementarnym poziomie. W procesie pokojowym jest bardzo ważne, żeby ktoś tam zaczął, wykonał jakiś krok i tutaj z tym myślę, że może być problem, bo po prostu jedna i druga strona się będą bały taki pierwszy krok wykonać, czy będą się obawiały, że druga strona to jakoś wykorzysta. Przewaga militarna jest niewątpliwie po stronie Azerbejdżanu. Jest jeszcze Turcja, która Azerbejdżan wspiera. Natomiast niewątpliwie wojna nie leży w interesie Baku, dlatego że no po pierwsze, w jaki sposób jednak Azerbejdżan musiałby się konfrontować z rosyjskimi siłami pokojowymi. Mówiliśmy o tym osłabieniu Rosji i tak dalej, ale nie sądzę, żeby Azerbejdżanowi zależało, a wtedy myślę, te rosyjskie siły pokojowe przy jakimś większym ataku azerbejdżańskim jakoś musiałyby się zachować, prawda, albo by były same obiektem ataku, no to też by wprowadzało nowy element, czyli ostrzejszego konfliktu azerbejdżańsko-rosyjskiego. Azerbejdżan się dość asertywnie wobec Rosji zachowuje, ale myślę, że nie do tego stopnia, żeby sobie móc pozwolić na konflikt. A druga sprawa jest taka, że Paszynian, póki jest u władzy, to jest polityk, który jest gotowy podpisać porozumienie z Azerbejdżanem. Myślę, że Ilham Aliyev, prezydent Azerbejdżanu, o tym wie. Gdyby został odsunięty od władzy premier Nikol Paszynian, w Armenii premier jest tą osobą, która jest głównym twórcą, kreatorem polityki państwa, no tam mają taki system parlamentarno-gabinetowy, prezydent jest wybierany nie w wyborach powszechnych i tak dalej, więc to odpowiednikiem prezydenta Alijewa jest tu premier Nikol Paszynian. Można z dużą dozą prawdopodobieństwa stwierdzić, że każdy następny przywódca Armenii będzie mniej skłonny do jakiegoś porozumienia, dlatego że po prostu, jeżeli zostanie odsunięty Paszynian, no to zostanie odsunięty przez takie siły, które mu zarzucają właśnie zdradę narodową, oddanie Karabachu, coś takiego. Więc następny oczywiście próbowałby odwrócić ten proces jakiegoś porozumienia, czy też kroczenia w stronę porozumienia z Azerbejdżanem, co by znowu odwlekło bardzo, bardzo, bardzo mocno w czasie porozumienie. Więc z tych powodów myślę, że nie zależy Azerbejdżanowi na wojnę, mimo rzeczywiście oprócz negocjacji obserwujemy okresowe eskalacje. Ja bym je czytał jako po prostu środek nacisku, taki dość ostry, brutalny na stronę armeńską, na struktury parapaństwa karabaskiego, ale też na Erywań. No właśnie z jednej strony w stronę ustępstw i przejęcia kontroli przez Azerbejdżan nad całym Karabachem, z drugiej zmotywowania, mówiąc w cudzysłowie, Armenii do podpisania porozumienia, w tym zgody na tą drogę łączącą Azerbejdżan z Nachiczewaniem, podpisanie traktatu pokojowego, zakończenia konfliktu, uznania się wzajemnie i nawiązania stosunków dyplomatycznych.
A na ile takie rozwiązanie popierają zwykli Ormianie? To znaczy, co mówią jakieś sondaże? Czy tutaj Paszynian może rzeczywiście liczyć na wsparcie ulicy w momencie podpisania takiego porozumienia?
Ormianie są przede wszystkim bardzo zmęczeni całą sprawą. Ormianie są, mają trochę taki przetrącony kręgosłup, ale bardzo mocno są zdołowani całą sytuacją. Część odbiera Karabach jako obciążenie, które jest taką kulą u nogi, nie pozwala normalnie się rozwijać krajowi, powoduje, że są zamknięte dwie najdłuższe granice, że Armenia jest poza gospodarczym obiegiem regionalnym, że żadna ważna magistrala przez Armenię nie przechodzi. Armenia jest jakby z boku. Wygrała wojnę na początku lat 90., natomiast potem jakby nic nie spłynęło z tych korzyści, które region uzyskał dzięki właśnie, nie wiem, puszczeniu ropy gazowej. Gazu Kaspijskiego z Azerbejdżanu przez Gruzję, przecież to mogło przez Armenię równie dobrze iść. Więc ludzie są zmęczeni, natomiast warto wspomnieć, że w 2021 roku po przegranej wojnie Paszynian został, jego ugrupowanie wygrało wybory parlamentarne, Paszynian się utrzymał na stanowisku premiera, a Republikańska Partia Armenii, która reprezentowała poprzednią elitę rządzącą w latach 98-2018 Armenią, no nie dostała się do parlamentu, więc te siły takie prorosyjskie jakimś takim zdecydowanym wsparciem się nie cieszą, no i duża część Ormian, co mówią sondaże, duża część Ormian uważa, że Federacja Rosyjska nie jest sojusznikiem Armenii, to się bardzo mocno zmieniło. Co prawda są takie sympatie na takim poziomie kulturowym, jeszcze cały czas spore prorosyjskie, ale myślę, że tutaj, bo zaczęliśmy od tego rozmowy, od tych gestów interpretowanych jako antyrosyjskie Paszyniana, no ja myślę, że na to jest takie społeczne przyzwolenie. Nie wiem, na ile Paszynian już jeszcze odpowiada potrzebom społeczeństwa armeńskiego, natomiast myślę, że gdyby podpisał porozumienie z Azerbejdżanem, to byłoby jakoś to zaakceptowane. Oczywiście to jeszcze wielkie pytanie, co się stanie z Ormianami w Karabachu, jaki będzie ich los, jaka będzie ich przyszłość. To jest ogromny temat, my tego nie wiemy w tej chwili. No i myślę, że też te nastroje sceptyczne wobec Federacji Rosyjskiej są na tyle silne, że tutaj Paszynian no z jednej strony on ma sam taką przeszłość, wywodzi się z takich środowisk, które kontestowały większe zbliżenie z Rosją, ale z drugiej strony właśnie też wyczuwa jakoś nastroje społeczne.
To w takim razie jeszcze ostatnie pytanie, jeżeli by doprecyzować, czy to, co mówi Paszynian, oznacza trwałą zmianę, czy jest to pewna strategia negocjacyjna na zasadzie, że zobaczcie, my trochę odpływamy, dajcie nam więcej, bardziej nas wesprzyjcie.
To też jest duże pytanie. Ja bym powiedział tak, że na pewno jakieś cele taktyczne przyświecają Paszynianowi, jakieś cele strategiczne. Cele taktyczne są takie, żeby bardziej zachęcić, motywować, zdopingować Zachód do zwrócenia większej uwagi na Armenię. No i można powiedzieć, że tutaj te kalkulacje nie są pozbawione jakiejś racjonalnej podstawy, dlatego że od stycznia tego roku mamy misję dwuletnią unijną w Armenii, która jednak prowadzi do jakiejś stabilizacji. No odkąd jest ta misja, ona była kontestowana przez Azerbejdżan, który uważał, że ona prowadzi do konserwacji konfliktu. Nie było na przykład jakichś większych ataków na cele na terytorium samej Armenii. Teraz sytuacja na granicy się uspokoiła, więc to pokazuje, że jest zapotrzebowanie na obecność zachodnią, na obecność unijną w Armenii. Oczywiście wiadomo, że tutaj Zachód bardziej się koncentruje, zdecydowanie bardziej oczywiście na Ukrainie i Armenia jest gdzieś na peryferiach zainteresowania europejskiego. Mamy po drodze jeszcze Gruzję. Tutaj też jest pytanie właśnie, co będzie z statusem kandydata do Unii Europejskiej. No ale w tym wymiarze taktycznym tak, to zdecydowanie Paszynian liczy na większą obecność Zachodu. W wymiarze strategicznym być może marzy mu się jakieś takie odwrócenie sojuszy i przejście na Zachód i ten Zachód w roli strategicznego partnera, mówię ogólnie kolektywny Zachód, prawda, mam na myśli Unię i współpracę z poszczególnymi stolicami zachodnimi i zastąpienie właśnie Federacji Rosyjskiej jako tego głównego strategicznego partnera. No jeżeli ma takie kalkulacje, to w tej chwili jest bardzo mało podstaw, żeby stwierdzić, że taki zwrot mógłby się udać. Po prostu Rosja ma bardzo dużo aktywów na terenie Armenii, różnego rodzaju, które pozwalają wpływać na bieg wydarzeń. No, są aktywa
gospodarcze, energetyczne, gospodarcze, baza wojskowa.
Gospodarcze, energetyka, ale też na przykład koleje w Armenii, które należą do rosyjskich kolei. Gaz na przykład, jest uzależniona Armenia od Federacji Rosyjskiej. Baza wojskowa w Gyumri, która jeszcze w myśl wcześniej podpisanych porozumień jeszcze parę ładnych lat ma zapewnione stacjonowanie na terenie Armenii, a koszty też funkcjonowania tej bazy Armenia ponosi, ale też kulturowe, soft powerowe instrumenty, no, polityczne. Armenia należy do tych wszystkich formatów integracyjnych, o tym też już wspomnieliśmy, bo to jest i Euroazjatycka Unia Gospodarcza, Organizacja Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym, Unia Celna, więc tych instrumentów jest sporo i tutaj wyobrażać sobie jakiś zwrot w najbliższym czasie, no bez jakiegoś porządnego tąpnięcia, na przykład tego, że nie wiem, Rosja ponosi klęskę na Ukrainie, wycofuje się z Kaukazu, to wtedy oczywiście jakieś pole się pojawia. Natomiast jeżeli do czegoś takiego nie dojdzie, to w tym wymiarze strategicznym ja bym powiedział, że jeżeli Paszynian na coś takiego liczy, to szanse na realizację są znikome, a jeżeli liczy na jakąś ewolucję, no to tutaj może się po ludzku tak przeliczyć, bo Rosja chociaż słaba, no może jakoś jeszcze na Kaukazie działać. Ja bym powiedział, że każdy scenariusz na Ukrainie, oprócz totalnej klęski Federacji Rosyjskiej, czyli nawet porażka na Ukrainie, ale nie totalna klęska, powoduje to, że Rosja jest mocniejsza na Kaukazie, ma rozwiązane ręce i na tyle zasobów, że jest w stanie tam wpływać na sytuację. Więc tutaj liczenie na to, że można te sojusze sobie zmieniać, no nie wydaje mi się, żeby to było realne. Ale w tym wymiarze taktycznym, no Paszynian jeszcze wszystkich mostów za sobą nie spalił. Natomiast nie wyobrażam sobie, żeby te stosunki armeńsko-rosyjskie się poprawiły zdecydowanie, jeżeli on się utrzyma przy władzy, czy jeżeli się utrzyma per analogią też obecna ekipa w Moskwie. Natomiast jest totalna nieufność do Paszyniana po stronie Rosji. Myślę, że on przez swoje działania, wypowiedzi przekreślił siebie jako takiego pewnego partnera z punktu widzenia Moskwy, więc tutaj te relacje się szybko nie naprawią i być może rzeczywiście to jest jakiś tam też przestrzeń do tego, żeby Zachód był bardziej aktywny, chociaż z kolei rozumiem uwarunkowania, że tych zasobów z kolei też po stronie zachodniej nie ma nieograniczonych.
Wojciech Górecki, ekspert Ośrodka Studiów Wschodnich, bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Ja przypominam, że podcast Po prostu Wschód można wesprzeć na Zrzutce i Patronite. Zachęcam też do zajrzenia na profile na Facebooku i Instagramie oraz na mój prywatny na Twitterze, a także na Spotify, gdzie można posłuchać muzyki w Radiu Wschód. Do usłyszenia, żegna się Piotr Pogorzelski.